Zapraszamy na audycję Zielone Podróże. Gościem Edyty Hołdyńskiej będzie Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Tematem rozmowy będzie transport niskoemisyjny, a gospodarka.
Naszym gościem jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Tematem rozmowy będzie transport niskoemisyjny, a gospodarka. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Transport niskoemisyjny może kojarzyć się z mniejszymi wydatkami, takimi codziennymi, jeżeli chodzi o auto, no ale sam zakup pewnie bardzo drogi.
No tak, ciągle jeszcze samochód elektryczny, bo rozumiem, że mówimy o elektrycznym samochodzie osobowym, jest droższy w zakupie.
Tak. Mhm.
Natomiast ja zawsze mówię, że musimy, kupując samochód, popatrzeć na całość kosztów. Musimy popatrzeć na to, jak jeździmy, czy jeździmy głównie po mieście, czy jeździmy na dalekie trasy, ile wydajemy na paliwo, ile wydajemy na serwis i po przede wszystkim zidentyfikowaniu naszych potrzeb i kosztów wybieramy najlepsze dla nas rozwiązanie. Bo to, co będzie świetnym rozwiązaniem dla jednego z nas, czy jednej z nas, na przykład jeździmy głównie po mieście, małe trasy, potrzebujemy nieduży samochód, wtedy kupienie samochodu elektrycznego. I jeszcze w dodatku na przykład mieszkamy pod miastem i mamy fotowoltaikę, a więc mamy tani czy bardzo tani prąd. I to są zupełnie inne potrzeby niż ktoś, kto potrzebuje jeździć z dużą rodziną, często na dalekie trasy, na przykład, no już nie powiem Zamość, Szczecin, ale powiedzmy 300-400 kilometrów. Także najpierw musimy rozeznać, jakie my potrzebujemy, czego my potrzebujemy, jakiego samochodu potrzebujemy i wtedy pod to dobierać, pod te potrzeby dobierać to, jaki ten samochód musi być.
Czyli jak rozumiem, po mieście jeżdżąc, poruszając się na przykład po warszawskich ulicach, stojąc często w korkach, czy tutaj sprawdziłoby się takie auto? No bo jak wiemy, wówczas również energia jest spalana na tych światłach i w tych korkach. Również samochód jest przecież włączony, uruchomiony. Czy na tych trasach bardzo dużych, bardzo dalekich?
No, w przypadku elektrycznego samochodu, po pierwsze, jak stoimy, no poza na przykład działaniem klimatyzacji czy ogrzewania albo radia, ale jeżeli stoimy, to silnik elektryczny nie pracuje. A po drugie jest jeszcze jedna rzecz z tymi korkami, a mianowicie taka, że w tej chwili możemy jeździć używając bus pasów, czyli ci, którzy mają samochód spalinowy, stoją w korkach, my stoimy, no powiedzmy, w mniejszych.
Mm-hmm. Jak to wygląda, patrząc także w tym ujęciu gospodarczym, to za chwilę, ale jeżeli spojrzymy także geograficznie na mapę naszego kraju, czy jest gdzie załadować samochód elektryczny niskoemisyjny, mówiąc krótko?
Biorąc pod uwagę dane, które oficjalnie publikuje agencja rządowa, czyli Urząd Dozoru Technicznego, takich punktów ładowania mamy w tej chwili 5646, a liczba miejsc ładowania, czy też stacji ładowania, to niespełna 3000, choć tych punktów w praktyce jest nieco więcej, dlatego że to, co podają oficjalne dane, to są punkty, które są przyjęte i które są punktami ogólnodostępnymi. Natomiast mamy jeszcze niektóre punkty w trakcie przyjmowania, ale one już działają. No czyli można powiedzieć, że mamy tych punktów mniej więcej 6000.
6000, a to dużo czy mało? Wystarczy?
Biorąc pod uwagę to, że w Polsce jeździ wszystkich samochodów zeroemisyjnych w rozumieniu bateryjnych i hybryd plug-in, czyli tych, które możemy ładować, niespełna 100 tysięcy, a czystych samochodów bateryjnych mniej więcej 55 tysięcy, to na obecne potrzeby to jest ok. W najbliższych latach, mamy nadzieję, pojawi się dużo więcej, bo program Mój Elektryk, który był ogłoszony kilka lat temu, w tym programie były duże pieniądze na budowę punktów ładowania, więc w najbliższym czasie oczekujemy, że będzie ich więcej. Natomiast jeżeli dynamicznie zacznie wzrastać ilość samochodów elektrycznych, no to w pewnym momencie może być kłopot. I tu jest podstawowa rzecz. Ilość punktów ładowania będzie podstawowym czynnikiem, który będzie determinował sukces przejścia na zeroemisyjność.
No właśnie, bo to jest faktycznie bardzo ważne, jak gospodarka jest, jak rynek jest przygotowany na przyjęcie tych e-samochodów i także innych pojazdów, no bo to przecież autobusy miejskie, bo inne auta również mogą się w to wpisywać. I nie tylko auta, nie tylko pojazdy mechaniczne, bo mówimy przecież o pociągach, jeżeli myślimy o niskoemisyjności, no to również tutaj mamy wiele nowego. Natomiast ja chciałam, o tym jeszcze porozmawiamy, ja chciałam na chwilę wrócić do takiego tekstu swojego zresztą, który sobie przypomniałam. 2016 rok i plan Mateusza Morawieckiego o e-autach. 1 000 000 aut elektrycznych w dekadę. Taki był plan, abstrahując od tego, czy on jest realny, czy nie. To już wtedy właśnie z panem rozmawiałam między innymi o tym, co powinno być pierwsze. Czy właśnie sieć ładowania, czy auta. No i czy, no właśnie, jajko, czy kura. W jaki sposób tutaj podejść do tego tematu? Co się zmieniło od tego 2016 roku? Co już wiemy?
Wiemy na pewno, że ten wyścig do zeroemisyjności bardzo, bardzo przyspieszył. I o ile w 2016 roku mówiliśmy, że no tak, że kiedyś to będzie, i ja też pominę ten 1 000 000 samochodów elektrycznych, bo to było pewnego rodzaju bardziej, powiedziałbym, hasło niż obietnica rzeczywista, ale to pominimy. Natomiast faktycznie przez te 7-8 lat, no bo właściwie już elektromobilność zaczęła się nieco wcześniej, po pierwsze zmienił się bardzo produkt, dlatego że dzisiejszy samochód ma dużo, dużo większą baterię o większej pojemności, czyli jest w stanie przejechać dalszy dystans. Te samochody są bardzo dojrzałe i to już nie jest epoka, to jest kilka epok. To po pierwsze. Po drugie, zaczęły pojawiać się ładowarki, których wtedy było naprawdę na palcach, no może nie jednej ręki, ale ich było bardzo mało. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, bo przypomnę, mówimy o prawie 6 000 punktów ładowania i bardzo wielu w budowie, więc no i wreszcie zapadła decyzja, że w 2035 roku nowe samochody po raz pierwszy rejestrowane w Europie będą musiały być samochodami zeroemisyjnymi. To wszystko spowodowało, że ten wyścig do zeroemisyjności przyspieszył, to wszystko spowodowało, że tych samochodów pojawia się coraz więcej, aczkolwiek ciągle bardzo poważną troską jest to, żebyśmy wszyscy w Europie mniej więcej w równym stopniu w tym wyścigu uczestniczyli. No bo dzisiaj na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę Norwegię, która właściwie jest poza klasą, no to tam blisko 90% nowych rejestracji to są samochody zeroemisyjne. W pozostałych krajach skandynawskich tak mniej więcej między 30% a 40%. W krajach tak zwanej Europy Zachodniej, poza Skandynawią, no to jest mniej więcej między 10 a 20% i kraje Europy Środkowej, no to jest do 10%. Tutaj liderem jest Rumunia, w której jest nieco powyżej 10%. My w Polsce mamy mniej więcej 3,6% rejestracji samochodów zeroemisyjnych rocznie, choć w listopadzie było więcej, bo było poniżej 4%. To oczywiście rośnie mniej więcej w tempie 50% wzrasta rok do roku.
Jak w takim razie wygląda na dzisiaj sytuacja, jeżeli mówimy o niskoemisyjności, a gospodarce i w ujęciu szerszym, czyli tak jak wspomniałam, to także są elektryczne autobusy miejskie, inne, które mają swoją, powiedzmy, sieć ładowania, punkt ładowania w zajezdni, ale także jeżeli spojrzymy na transport kolejowy.
To może jeszcze dwa zdania właśnie o tych, o autobusach, o samochodach dostawczych i ciężarowych, bo to jest bardzo ciekawa część rynku, którą dość często pomija się, no bo myśląc samochód elektryczny, widzimy oczyma wyobraźni samochód osobowy. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, mamy od już bardzo wielu lat bardzo dużą ilość samochodów elektrycznych i autobusów elektrycznych, które trafiają na nasze ulice, no głównie ulice miast, i takich autobusów mamy już w Polsce 1120. Więc to jest dużo. Oczywiście one są popularne, po pierwsze dlatego, że są duże dopłaty, po drugie, że tam, gdzie jeżdżą autobusy elektryczne, one nie zanieczyszczają powietrza, no więc w dużych miastach jest bardzo duży zysk z punktu widzenia mieszkańców, bo powietrze jest czyste. No i wreszcie te autobusy nie pokonują na tyle dużego dystansu dziennie, żeby trzeba było się kłopotać tym, że one nie dojadą. Bo przy odpowiednim ustawieniu, przy zaprogramowaniu zużycia energii, one zupełnie spokojnie sobie radzą. No i wreszcie ładowarki są w zajezdniach, ale też na pętlach, czyli to, co zdecydowano na poziomie Komisji Europejskiej i krajów członkowskich, że mniej więcej w okolicy 2030 roku zdecydowana większość autobusów będzie autobusami zeroemisyjnymi, moim zdaniem stanie się faktem. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest bardzo dynamicznie rosnąca ilość samochodów dostawczych, bo te rosną w tempie prawie 100% rok do roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo firm kurierskich, szczególnie przy dużej dopłacie, a ta dopłata może wynieść nawet 70 tysięcy, wybiera takie samochody. Dlatego, że coraz więcej miast myśli o wprowadzaniu stref czystego transportu, to po pierwsze, ale po drugie, eksploatacja przy tak dużej dopłacie samochodu elektrycznego jest zdecydowanie opłacalniejsza i po prostu przyjemniejsza. Więc ten segment samochodów dostawczych, takich do 3,5 tony, rozwija się bardzo dynamicznie, no ale w tej chwili zaczyna się też elektryfikacja pojazdów ciężarowych, tych ciężkich, przy czym tutaj podstawowym problemem jest przy transporcie długodystansowym oczywiście zrobienie dobrej sieci ładowarek, szczególnie wzdłuż korytarzy TNT, czyli tych paneuropejskich korytarzy transportowych. Wydaje się, że jeżeli mówimy o tych pojazdach powyżej 16 ton, to zaczniemy od takich pojazdów na przykład komunalnych, czyli śmieciarki, czyli jakieś zamiatarki, czyli te pojazdy, które znowuż jeżdżą w miastach, jeżdżą po osiedlach i tam wymagane jest po pierwsze to, żeby one poruszały się jak najciszej, po drugie, żeby były zeroemisyjne. Potem przyjdzie czas na elektryfikację transportu długodystansowego. Oczywiście to zajmie lata, ale już dzisiaj właściwie każda firma takie pojazdy oferuje.
Mm-hmm. A jak to będzie wpływało na gospodarkę w tym kontekście także finansowym? Ile państwo może zaoszczędzić, albo nawet patrząc nieco szczebel niżej, czyli miasto, na tym, że ma w swojej flocie właśnie niskoemisyjne autobusy, e-autobusy, i dalej państwo na tym, że będzie inwestowało w sieć ładowarek chociażby?
Musimy na to patrzeć z punktu widzenia globalnego, takiego powiedziałbym lotu ptaka, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę sam zakup autobusu i tylko zakup autobusu, no to dzisiaj zeroemisyjny autobus jest droższy i to czasem nawet znacznie droższy. Ale jeżeli popatrzymy na cały obrazek, czyli na coś, co nazywa się taki angielski skrót TCO, czy też koszt całkowitej eksploatacji, w to wliczany jest zakup, w to wliczane są koszty eksploatacji, wszystkie koszty, w tym koszty bądź paliwa, no bądź oczywiście w przypadku elektrycznego autobusu prądu, koszty serwisu, czyli jeżeli popatrzymy na ten obrazek, na cały obrazek, jeżeli popatrzymy na to, że co prawda w wyniku przejścia na zeroemisyjność pewnie branża motoryzacyjna, ta dzisiaj rozumiana, straci trochę etatów, ale przybędą etaty w okolicy, czyli na przykład energetyka, na przykład obsługa punktów ładowania, to jeżeli popatrzymy globalnie na całą gospodarkę, to wydaje się, że z punktu widzenia całej gospodarki, przemysłu, to będą zyski. Oczywiście ja nie mówię o tym, ile zaoszczędzimy pieniędzy, jeżeli będziemy mieli czystsze powietrze i ileś 10 tysięcy osób nie będzie chorowało, a ileś tysięcy być może ocali swoje życie. Oczywiście mówię o globalnych kosztach, bo to dość trudno policzyć i chyba nie ma dzisiaj, ja przynajmniej nie spotkałem żadnego opracowania, które by dokładnie dzisiaj wyliczało, bo to też zależy od tempa, w jakim będziemy przechodzili na tę zeroemisyjność, od rozwoju rynku w poszczególnych krajach. No znowuż przypomnę, my w krajach Europy Środkowej jesteśmy ciągle jeszcze niezamożni, a więc zakup samochodu stanowi elektrycznego, czy każdego zresztą, stanowi dla nas dość duży wydatek. Natomiast jedno jest pewne, kierunek został nadany, możemy oczywiście dyskutować, czy to będzie szybciej, czy wolniej, ale te zmiany będą następowały i jeżeli branża motoryzacyjna w Polsce chce dalej być tą jedną z ważniejszych, czy z najważniejszych w Europie, bo my oceniamy, że jesteśmy mniej więcej na 5., 6. miejscu, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów, części podzespołów, w zależności od kryteriów.
To co branża musi zrobić, podsumowując?
Bardziej rząd co musi zrobić? Bardzo ważną rzecz, bo branża przejdzie na elektromobilność sama.
Okej, co musi zrobić rząd w takim razie? Ostatnie zdanie.
Tania, czysta, zielona, łatwo dostępna energia.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za ekspercki komentarz, za rozmowę. Naszym gościem był Jakub Faryś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.